A o godzinie 8.40 zaplanowaną mamy rozmowę z doktorem Lechem Kowalskim, historykiem, autorem mniej więcej, między innymi biografii generałów Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No to jest plan, by 1 marca te dwie postacie historyczne straciły. Tylko dla historyków stopnie generalskie. Dobry to plan, zły?
Panie redaktorze, takie plany i takie zamiary to ja już obserwuję, ja wiem, od kilku lat. Mhm. Na każdym niemalże spotkaniu autorskim w Polsce, jak jestem, pada takie pytanie, kiedy wreszcie Jaruzelski i Kiszczak zostaną zdegradowani. Pamięta pan doskonale, że rok 2017 miał być ostatnim rokiem, w którym pan minister Antoni Macierewicz zapowiadał, że będą właśnie zdegradowani tych dwóch generałów. Nawet gdyby nie został odwołany z tego stanowiska, również by tego zamiaru nie zrealizował.
No ale obecni generałowie w dużej mierze zaczynali służbę wojskową w czasach, kiedy jeszcze armią dowodził generał Jaruzelski, stąd może sentyment.
Ja myślę, że nieumiejętność ze strony i brak takiej ostatecznej woli ze strony kierownictwa resortu obrony narodowej.
Pana zdaniem, tak. Trzeba przeprowadzić tą degradację?
No, oczywiście, że tak. Oczywiście. To jest w 100%. To jest po prostu pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, rozpoczynając degradację od dwóch tych generałów, Jaruzelskiego i Kiszczaka.
Dlaczego? Już byli generałami, dosłużyli się stopni.
Panie redaktorze, kiedy się prześledzi ich dokonania za okres tak zwanego PRL-u i gdyby pan mógł sięgnąć do ich teczek personalnych, to tam jest tak zwany szlak pokojowych dziejów albo bojowych dokonań pary tych generałów. Brali udział we wszystkich najistotniejszych wydarzeniach w PRL-u, zawsze stojąc po drugiej stronie barykady. Społeczeństwo było po jednej stronie barykady, oni byli zawsze po drugiej.
No, służyli okupantowi, który...
Od początku, mając po 20 kilka lat, ja ich odnotowuję, gdzie biorą udział, czynny udział w rozbijaniu polskiego podziemia niepodległościowego, zarówno Jaruzelski, jak i Kiszczak. Ich notatki zawierają tylko jedno pojęcie, że walczą z bandami. To jest takie określenie, które się pojawia w ich meldunkach operacyjnych. Jaruzelski również zasłynął z tego, że osobiście w meldunkach podawał, że odprowadził tylu i tylu bandytów do Urzędu Bezpieczeństwa, że przekazał. Także począwszy od rozprawy z polskim podziemiem niepodległościowym, kończąc na stanie wojennym, są uczestnikami wszystkich wydarzeń związanych zarówno z rokiem 56, z rokiem 67, kiedy mamy te słynne czystki antyżydowskie w wojsku.
68, tak.
68 to jest po prostu już na dokładkę.
Potem mamy ich na Czechosłowację.
Agresja na Czechosłowację. Mamy ich w roku 70 na Wybrzeżu, prawda, gdzie przez kilkadziesiąt lat PRL-u nam wmawiano, że rozkaz o użyciu broni wydał Gomułka. Prawda? Ja osobiście miałem w ręku rozkaz z podpisem generała Jaruzelskiego, jak używać broni, jak strzelać i tak dalej. Potem mamy rok 76, mamy rok 81, mamy te słynne kompanie polowe, a faktycznie kompanie karne, gdzie wcielano opozycję. To jest wszystko z ich udziałem, także oni po prostu muszą być...
A który z nich był ważniejszy, który z nich był wyżej w hierarchii tego komunistycznego państwa?
Powiem panu tak, gdyby ich osadzić gdzieś na bezludnej wyspie i gdyby to nie zależało od Kremla, to w sposób naturalny przewodziłby Kiszczak. Miał silniejszą osobowość, był prężniejszy, natomiast on nie miał tego, co się tak nazywa kombatanctwem wschodnim. Jaruzelski przyszedł z nimi ze wschodu. Kiszczak nadciągnął z zachodu, z najgorszego kierunku, jego sobie można wtedy było wyobrazić, bo był na robotach, prawda, w Wiedniu, w Austrii. Natomiast najistotniejszym z nich był w ogóle przez cały okres PRL-u był generał Wojciech Jaruzelski. Bez niego Każdy generał z osobna w Moskwie nic nie znaczył. To Jaruzelski był tym, który ostatecznie przyklepywał wszystkie decyzje napływające z Moskwy. Kiszczak był jego, można powiedzieć, najwierniejszym w latach 80. wykonawcą.
Czy Jaruzelski mógł się przeciwstawić w jakikolwiek sposób Rosjanom? Tu przecież był dowodzony cały front, tu stacjonowało wielotysięczne oddziały rosyjskie, sowieckie, no nie w Wawrze, tak? Pod Warszawą, tuż obok, na
Panie kilka tysięcy ale on nawet żołnierzy. On nawet w takich kategoriach nie rozmyślał, no gdzie się przeciwstawić. On został przez nich wyłoniony. W 1946 roku w marcu został pozyskany jako tajny współpracownik, prawda, informacji wojskowej. De facto była to filia kontrwywiadu sowieckiego SMERSZ. Był przez nich prowadzony, był wyselekcjonowany, sprawdzany enty raz, w każdej dekadzie po kilka razy zdawał egzamin z lojalności. Także on w ogóle, powiem panu tak, on w takich kategoriach nie rozmyślał, żeby się kiedykolwiek przeciwstawić. To było poza nim. On był biernym wykonawcą tego, wiedział, gdzie jest centrala jego, że nie w Warszawie, a w Moskwie i tak funkcjonował.
Tak funkcjonował generał Jaruzelski. A jak pan patrzy na odejście ze stanowiska ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza?
Ja myślę, że stała się ogromna krzywda, ja wszędzie to podkreślam na każdych spotkaniach autorskich, że pan minister Antoni Macierewicz został z tego stanowiska odwołany. Dlaczego tak twierdzę? Otóż ja znam doskonale Wojsko Siły Zbrojne i nie spotkałem nigdy na tym stanowisku z takim powołaniem i z taką charyzmą człowieka, jaką przejawiał pan minister Antoni Macierewicz. Poza tym został, doskonale się wkomponował w siły zbrojne. Był kapitalnie odbierany przez kadrę tego szczebla średniego, niższego, ale również tego wyższego. To jest nieprawda, że pan minister był bojkotowany. On był bojkotowany przez tych generałów, którzy wyszli z nadania Jaruzelskiego. No, proszę sobie wyobrazić, że wszyscy ci, którzy przeciwstawiali się panu ministrowi, ci generałowie zostali odwołani. Oni wstępowali do Ludowego Wojska Polskiego, bo prześledziłem ich teczki personalne. Oni wstępowali w stanie wojennym. No, proszę sobie wyobrazić, kto przy zdrowych zmysłach wstępował do Ludowego Wojska Polskiego w pierwszym roku stanu wojennego, prawda? Tak było z generałem Różańskim i z innymi. I ci ludzie po prostu wrośli w tamten klimat i pan minister Macierewicz ze swoimi reformami był dla nich no, nie do zaakceptowania.
Z tego samego punktu, z tych samych pozycji była krytykowana na przykład obrona terytorialna?
Oczywiście, że tak. Dla nich po prostu wszystkie reformy przeprowadzane przez pana ministra związane z dyslokacją wojsk, przesunięciem na flankę wschodnią, z obroną terytorialną, z podziałem kompetencji. No przecież za ich czasów były trzy ośrodki dowodzenia. Sztab generalny został przesunięty na pozycję organu doradczego. Pan minister Macierewicz chciał to wszystko po prostu odtworzyć, przywrócić właściwe kierownictwo w siłach zbrojnych. Oni wtedy wiedzieli, że tracą etaty, że tracą swoje sztaby, tracą swoje gabinety, samochody, a przecież wielu z nich tylko dowodziło i wyłącznie własnymi długopisami czy też flamastrami.
A tu jest jeszcze kwestia, przepraszam, że dodam, bo może no ja się na wojsku nie znam, ale mam takie podejrzenie, że wielu generałów pośredniczyło w zakupach polskiego, znaczy sprzętu dla Wojska Polskiego i różnego rodzaju lobbyści właśnie przez tych generałów usiłowali dotrzeć do i załatwić pewne zakupy za oczywiście pewnego rodzaju
oczywiście, że tak. Przecież cały pion związany z przemysłem zbrojeniowym, no to są ogromne pieniądze. No przecież te pieniądze tam są właśnie wydawane. i różne układy, a jednocześnie takie spoglądanie w oczy polityków, którzy no, podpowiadali takie czy inne rozwiązanie w związku z zakupami sprzętu, no, powodowało to, że te współzależności no, nie dało się inaczej rozwiązać, jak odwołując ze stanowisk konkretnych generałów, bo inaczej nad tym nie można było zapanować.
Tutaj mamy wymiar taki osobowościowy, wymiar restrukturyzacji z sił zbrojnych, mm-hmm. wymiar finansowy dla tych generałów, więc nic dziwnego, że tych powodów jakby oporu było
bardzo
wiele.
Dużo.
Jak to się stało, że oni znaleźli przychylne ucho we władzach obecnej dobrej zmiany?
No dlatego, że powiem panu tak. Pan generał Stanisław Koziej, był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest jak gdyby ich guru, takim ojcem chrzestnym. On ustawiał
przez... A kim jest generał Koziej?
Generał Koziej jest generałem, który w latach 80. i wcześniej 70., jeszcze kiedy istniała Akademia Sztabu Generalnego, próbował uchodzić za głównego ideologa takiego militarnego odnośnie armii sowieckiej i wojsk Układu Warszawskiego. Nie dało rady ukończyć Akademii Sztabu Generalnego w tamtych latach, kiedy na egzaminie by się nie cytowało jakichś złotych myśli generała Kozieja z tamtych lat odnośnie Akademii, odnośnie Armii Sowieckiej.
Jest pan w stanie, żeby przypomnieć jedną z tych sentencji?
To znaczy... Panie redaktorze, ja bym wtedy polecił udać się do Biblioteki Głównej obecnej Akademii Sztuki Wojennej.
I tam na pewno
i tam
znajdziemy.
Jeszcze są skrypty i one są schowane. On w swoich obecnych życiorysach publikacji tych nie podaje, ale ja je doskonale pamiętam i zdawałem egzaminy. I nie mógłbym przebrnąć bez odwołania się do złotych myśli generała Kozieja. I wtedy coś z tym człowiekiem się po 89 roku stało, bo kiedy był tym głównym, powiedzmy, rzeczoznawcą tamtych układów militarnych, to on po 89 roku jakby stracił pamięć i znowu zaczął pretendować, ale teraz do miana głównego ideologa i stratega wojsk NATO. I stał się po prostu znowu ikoną, bez której no, nie dało się funkcjonować w życiu wojskowym.
Jest godzina 8:53, poranek wnet, program informacyjno-publicystyczny o zacięciu satyrycznym.
I proszę państwa, w latach 90. generał Koziej się przebija znowu na tą pozycję lidera, zostaje zauważony, oczywiście od razu przejęty, no i w efekcie jest wieloletnim szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prawda? I on ustawiał tą całą obecną grupę generalską na stanowiskach, na nowych pozycjach w resorcie obrony narodowej. Zmieniali się ministrowie, a jego generałowie trwali i on również trwał. Także ten układ to taki jest. Ja dzisiaj tak to widzę. Generał Koziej to guru Monowski, a generał Dukaczewski to obecny guru prawda, resortu spraw wewnętrznych. Jeździ po Polsce, spotyka się z byłymi SBK-ami, prawda, podkręca atmosferę. Także oni nadal oddziaływują, tyle że już z drugiego takiego rzędu.
Mówił pan o wizytach generała Dukaczewskiego w garnizonach wojskowych. Czy to dalej trwa, czy zostało przez kierownictwo wojska w jakiś sposób ukrócone?
To trwa nadal, panie redaktorze. To są garnizony takie potężniejsze za czasów PRL-u, bo to są garnizony takie wojskowo-ubeckie, no powiedzmy, legionowo, no, potężny garnizon, tam kiedyś była Wyższa Szkoła Oficerska Służby Bezpieczeństwa, tak. Centrum Szkolenia MO, tam były siedziby jednostek pierwszej dywizji. Oni się spotykają na osiedlach, najczęściej wojskowych albo esbeckich, wynajmują salę, no i tam trwa tak zwane, no, takie tak zwane spotkania towarzyskie. Przychodzą byli funkcjonariusze, Ale ja myślę, że te spotkania również mają inny też podtekst, że pan generał Dukaczewski gra również na siebie. Nie teraz w tych wyborach samorządowych, ale myślę, że za 2 lata, jeżeli SLD by się udało prześliznąć w szeregi Sejmu, to pan generał Dukaczewski, jestem święcie przekonany, że tak jak Janicki wstąpił do PO, to on wstąpi do SLD i on przejdzie z bardzo dobrym wynikiem wyborczym w ramach partii Czarzastego. Myślę, że tutaj Dukaczewski właśnie strategicznie pod tym kątem rozważa te swoje wizyty, które prowadzi.
Czyli swoją karierę polityczną.
Polityczną.
Więc jakby jako obywatel ma prawo.
Ale on to robi z wyrafinowania, bo panie redaktorze, chodzi o to, że jeżeli by miała miejsce dezubekizacja w siłach zbrojnych, to pan generał Dukaczewski będzie jednym z pierwszych, którzy, tak jak generał Janicki, utraci uprawnienia, tą swoją wysoką emeryturę straci. Przy powiedzmy emeryturze 7-8 tysięcy, 1800 czy 2200 maksymalnie, to dla niego jest nie do pogodzenia, więc on będzie sobie próbował to jakoś rekompensować, póki co będąc posłem. I ja takie podejrzewam tutaj, taki cel strategiczny jego w dalszej perspektywie.
To bardzo to ciekawa informacja. Spróbujmy jeszcze spojrzeć na tą armię, jaka jest w tej chwili. Na ile pan widzi odejście? Czy jest w ogóle kontynuacja tych prac rozpoczętych przez Antoniego Macierewicza, czyli właśnie wzmocnienie, zwiększenie liczby wojska, stworzenie, powołanie armii terytorialnej? Ona jest krytykowana z różnych względów, a między innymi przez pana profesora Szeremietiewa, bo powinna jego zdaniem odgrywać większą rolę, ale jest z drugiej strony krytykowana jak przez tych zawodowych wojskowych generałów, o których przed chwilą mówiliśmy, jako struktura, która zabiera pieniądze i oficerów wojskom operacyjnym, czyli tworzenie tej struktury obywatelskiej to jedna rzecz i uzbrojenie Wojska Polskiego w polski sprzęt. To też jest coś, czego nie było, nie wiem, od lat 20. i 30., że karabiny wojska żołnierzy, bojowych żołnierzy liniowych, to są karabiny opracowane, wyprodukowane w Polsce, na wszystkich licencjach polskich.
Panie redaktorze, ja myślę, że nikt nie jest w stanie wymienić i kontynuować tej myśli, jaka towarzyszyła poprzedniemu ministrowi odnośnie sił zbrojnych. Choć był cywilem, ale to był po prostu 100% żołnierz. Czuł wojsko. Ja nie widzę tego w przypadku obecnego ministra obrony. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie dosyć sprawny administrator, natomiast nie widzę tej pasji, nie widzę tej dynamiki, ani jednocześnie nie widzę tego przywiązania do wojska, jaka towarzyszyła ministrowi Macierewiczowi. Ja myślę, że obecny minister dzisiaj, poprzednio był ministrem spraw wewnętrznych, dzisiaj jest w MON-ie, a za chwilę może być ministrem spraw, powiedzmy, zagranicznych i on to będzie traktował
jako służbę.
Jako służbę, prawda? Natomiast pan minister Macierewicz był wkomponowany doskonale w siły zbrojne i tego nikt nie powieli i tego nikt nie jest w stanie naśladować. Dlatego, że był żołnierzem, można powiedzieć, z krwi i kości. Gdyby miał mieć inny zawód niż ten, który był jego zawodem wyuczonym, to każdy kolejny powinien być związany z siłami zbrojnymi. Dlatego bardzo jest mi z tego powodu zawsze przykro, kiedy wspominam ten moment, kiedy odchodził z sił zbrojnych. Bo to nie był ktoś taki, wie pan, jak Siemoniak czy jacyś inni, gdzie wojskowi zamykali oczy, kiedy defilował przed frontem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. pan minister Macierewicz swoją sylwetką, z wypowiedziami był jednym z tej blisko 100-tysięcznej armii. Był fantastycznym ministrem obrony narodowej.
Bardzo panu serdecznie dziękujemy za wizytę. Dr Lech Kowalski, historyk, żołnierz, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.